Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria. Szanowni Państwo, zapraszam na rozmowy niedokończone. Dzisiaj naszym gościem jest pan dr Grzegorz Czelej. Kłaniam się, senator RP. Witam w studio naszym. Szczęść Boże, panie senatorze.
Witam wszystkich widzów. Szczęść Boże.
Pan senator jest też przewodniczącym Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Dzisiaj, drodzy Państwo, temat odpowiedzialność rządu za media, chociaż pewnie pojawią się też inne wątki, z racji tego, że media powiązane są dosyć szeroko. One nie tylko, można powiedzieć, są tymi środkami, które próbują komentować rzeczywistość, w której żyjemy, ale też i dzięki mediom, czy przez media inni funkcjonują, bo przecież chociażby produkcja radia, odbiorników radiowych, telewizyjnych, czy tego wszystkiego, co mediom służy. Panie senatorze, panie przewodniczący, bardzo głośno jest chociażby o koncesji dla telewizji Trwam, rozszerzenia koncesji o przyznanie miejsca na multipleksie. Kończy się w zasadzie ten kolejny proces udzielenia czterech koncesji, rozdania czterech miejsc na multipleksie pierwszym. Jak pan ocenia to, co do tej pory stało się?
Mam zaszczyt przewodniczyć Komisji Kultury i Środków Przekazu od początku tej kadencji, czyli od momentu, kiedy mieliśmy do czynienia z poprzednim procesem rozszerzenia koncesji, który rozpoczął się w 2011 roku, a zakończył 17 stycznia 2012 roku. Wtedy, kiedy zostało ostatecznie odrzucone odwołanie Fundacji Lux Veritatis w sprawie nieprzyznania koncesji telewizji Trwam. Uczestniczyłem, prowadziłem posiedzenia komisji wtedy. Miałem zaszczyt gościć Państwa wtedy u siebie na komisji. Gościłem dwukrotnie ojca dyrektora. I celem moim było przedstawienie jak najdokładniejsze wszystkich szczegółów dotyczących przebiegu tego procesu. A teraz mamy do czynienia z drugim procesem przyznania czterech koncesji na kolejnym multipleksie. I to jest tak naprawdę ostatnia bitwa, która ukształtuje ład medialny w telewizji, w tych programach, które będą w całym kraju dostępne za darmo dla wszystkich. I to jest jak gdyby klucz i cała istota tego procesu. Dlatego tak bardzo walczyliśmy o to i tak duży wysiłek nie tylko nasz, ale całego społeczeństwa, czy dużej części społeczeństwa, aby przeforsować, aby uzmysłowić władzy, jak duże poparcie ma telewizja Trwam. Tak dla przypomnienia, ten proces zaczął się w 2011 roku, kiedy była możliwość rozszerzenia koncesji na multipleksie cyfrowym dla czterech nadawców. Jednym z nadawców, którzy ubiegali się o tą koncesję, była telewizja Trwam i mieliśmy do czynienia ze skandaliczną decyzją nieprzyznania koncesji państwu. Było to o tyle skandaliczne, że powody, jakie Krajowa Rada podała, były zupełnie oderwane od rzeczywistości. Funkcjonują państwo od 2003 roku. Jesteście państwo telewizją już z dużym doświadczeniem. Legitymujecie się historią i stabilnością nadawania. A Krajowa Rada nie przyznała państwu koncesji, uzasadniając to słabą kondycją finansową. Mówiłem o tym wielokrotnie, ale mieliśmy do czynienia ze skandalem, ponieważ przyznano koncesję innym nadawcom, którzy byli w o wiele gorszej sytuacji finansowej, którzy byli w tak słabej kondycji finansowej, że nie zapłacili, jak firma ATM, opłaty koncesyjnej. Nie zapłacili do 27 września i przez pół roku następne nie płacili nawet rat. Zwrócili się o rozłożenie na raty swojej koncesji. Więc, szanowni państwo, jak można mówić, że ktoś jest wiarygodny finansowo, skoro chwilę po przyznaniu koncesji jej nie płaci.
Tylko może być to z tej racji, że no, Krajowa Rada mówi, że jest wiarygodny, i więc jest wiarygodny, nawet gdyby nie miał pieniędzy. Ktoś stający z boku mógłby tak powiedzieć, więc nie jest istotne to, czy masz pieniądze, tylko czy zostałeś wytypowany, czy została ci przydzielona koncesja.
No to wskazuje na to, że przesłanki wyboru były nie merytoryczne, tylko polityczne.
Ale to wszyscy się odżegnują, tak? No premier chyba nie zabrał jeszcze głosów w tej sprawie. Też wiele monitów, chociażby jakieś listy otwarte do pana prezydenta. Wiele spraw dzieje się, tak? Przez komisje sejmowe, teraz też i na sali plenarnej, w Sejmie, w Senacie. Sprawa dotyczy tej koncesji, czy rozszerzenia koncesji tym, którzy już nadają, czy przyznania nowych koncesji dla tych, którzy by
w poprzednim procesie koncesyjnym starali. W poprzednim procesie koncesyjnym i w czasie przebiegu prac komisji, które prowadziłem, którym przewodniczyłem, starałem się wypunktować wszystkie słabe strony czy błędy, które popełniła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pod przewodnictwem przewodniczącego Dworaka. I to jest tylko jeden z punktów, które wymieniałem jako błędy Krajowej Rady. Proces przyznawania zakończył się odrzuceniem odwołania, ale to odrzucenie odwołania nastąpiło pół roku po czasie, a w międzyczasie inne stacje miały, czy zostały im przyznane częstotliwości. Czyli mamy tutaj do czynienia z pewnymi faktami dokonanymi. Mamy niezamknięty proces, a innym przyznaje się już częstotliwości w grudniu. Wypunktowaliśmy to teraz na posiedzeniu komisji w czasie przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady za 2012 rok, ponieważ ten proces zakończył się 17 stycznia 2012 roku. Więc mieliśmy prawo, przyjmując sprawozdanie za 2012 rok, aby dokonać pewnej takiej analizy wstecz. Dlaczego zwracaliśmy uwagę tak szczegółową na ten proces? Z obawy, aby tego typu skandal nie powtórzył się teraz. W tym roku rozpoczął się proces przyznawania koncesji. W lutym, o ile pamiętam, 25 lutego był ostateczny termin składania wniosków i mamy znowu do czynienia z procesem przyznania czterech koncesji na multipleksie cyfrowym. I z tego, co wspominał na ostatnim posiedzeniu przewodniczący Dworak, ten proces ma zakończyć się na przełomie czerwca i lipca, więc lada chwila. I nasz olbrzymi wysiłek wielu milionów Polaków, bo przypomnę, że listy z poparciem do Krajowej Rady wpłynęły od prawie 2,5 miliona ludzi.
Już przekroczyliśmy nawet 2,5 miliona.
Tak. To jest liczba, która nie ma żadnego, nie ma odpowiednika w historii Polski. Nigdy nie było tak olbrzymiego poparcia w żadnej ze spraw. Nigdy. To obrazuje, jak dużą wagę społeczeństwo przykłada do tego, aby państwo uzyskali wolny dostęp do anteny. Ale walka tak naprawdę jest o coś więcej. Walka jest o to, aby media były wolne, aby, jak pisze w samym sprawozdaniu Krajowa Rada, ja zacytuję, bo sama Krajowa Rada przyznaje, że prowadząc konsultacje społeczne, gro społeczeństwa opowiedziało się za tym, że chce mieć program religijny, chce mieć telewizję Trwam. Więc jeżeli w sprawozdaniu Krajowej Rady jest podane, że to jest najczęstszy postulat, to dlaczego państwo nie macie koncesji?
Czy Krajowa Rada też wystąpiła o konsultacje społeczne i z tych konsultacji
wynika,
że nie jakikolwiek społeczno-religijny, tylko konkretny.
Tak,
telewizję
Trwam. Tak, telewizja Trwam. Tak, tak.
A no, czy może być tak, czy może być taki odbiór, że w jaki sposób jednak czy premier, czy Sejm, Senat, prezydent dystansują się od tego, co robi Krajowa Rada, bo jednak to jest, no można powiedzieć, odrębny twór, tak, Krajowa Rada, no, ale przecież powołuje i Sejm, i Senat, i prezydent odpowiednich członków, tak?
Członków Krajowej Rady w liczbie 5 osób powołuje prezydent 2 osoby, Sejm 2 osoby i Senat 1 osobę. Tak się złożyło, że z ramienia Senatu kandydowałem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I oczywiście wybór, sam byłem, no, sam startowałem, przegrałem z kandydatem PSL-u, nie dlatego, że PSL ma reprezentację w Senacie, bo nie ma. Wtedy nie miał. To było w poprzedniej kadencji, w tej chwili ma dwóch senatorów. Wtedy nie było żadnego senatora PSL-u. Przegrałem z kandydatem PSL-u, którego poparli senatorowie Platformy Obywatelskiej. Proszę mi wierzyć, to nie był wybór merytoryczny. To nie był wybór merytoryczny, to był wybór polityczny. Sejm, Senat wybrał, oczywiście w uzgodnieniu z szefostwem partii. To nie jest tak, że senatorowie Platformy Obywatelskiej znaleźli fantastycznego przedstawiciela PSL-u. Nie, to było uzgodnione w ramach koalicji, czyli rząd to uzgodnił. To są uzgodnienia na poziomie wtedy, na poziomie premiera Tuska i premiera Pawlaka.
Pan przewodniczący Krajowej Rady wielokrotnie mówił, że zbyt często, tak, odbywają się komisje, zbyt często mówi się o telewizji Trwam na komisjach. Co więcej, one są transmitowane, no, staraliśmy się transmitować te komisje na antenie Radia Maria i telewizji Trwam, bo wydaje się, są to ważne sprawy. Ład medialny w państwie, no nie wiem, czy i za jaki czas zdarzy nam się kolejne rozdanie, tak, może nie wiem, jeszcze inna technologia, bardziej nowoczesna, bo na tym etapie za chwilę to wszystko zostanie czy zamknięte, czy domknięte i ten ład medialny zostanie ustalony.
Z nami, na wiele lat.
Albo bez nas, tak.
Tak. Dlaczego ma to tak fundamentalne znaczenie? Ponieważ udział, czy wejście na multipleks cyfrowy gwarantuje bezpłatne dotarcie do wszystkich mieszkań w Polsce. Bezpłatne dotarcie do wszystkich mieszkań w Polsce. Więc walka jest o to, aby całość społeczeństwa mogła państwa oglądać i nas teraz oglądać za darmo we wszystkich mieszkaniach, a nie tylko ci, którzy będą musieli kupić przekaz satelitarny, którego rola będzie malała. Tutaj tak naprawdę musimy zwrócić uwagę, że o ile w tej chwili mówi się, że 20% czy 28% społeczeństwa dysponuje telewizją satelitarną, to ten udział będzie spadał. Bo jeżeli telewizja, czy jeżeli wszyscy nasi obywatele będą mogli mieć dotarcie do kilkunastu programów, a docelowo do, o ile pamiętam, 20 za darmo, to tym trudniej będzie komuś specjalnie kupować talerz i całe to oprzyrządowanie czy dekoder do telewizji satelitarnej. Poza tym wchodzą inne przepisy, które będą to blokowały. Tutaj jako taką dygresję i ciekawostkę wrzucę. Jeżeli uchwala się inną ustawę, która może ograniczać na blokach wieszanie anten satelitarnych, to co to oznacza? Że jeżeli nie będzie dostępnej telewizji Trwam na bezpłatnym multipleksie, to coraz trudniej wielu naszym mieszkańcom będzie zamontować, czy wręcz niektórzy nie będą w ogóle mogli zamontować talerza satelitarnego u siebie w blokach.
No i jedyną propozycją będą mieli telewizję kablową, która no też narzuci taką, a nie inną.
Pytanie cenę. Za ile?
Za ile?
Tak. Za ile i niestety udział telewizji kablowych spada. Telewizja kablowa nie jest przyszłością. naszej telewizji. Przyszłością może być telewizja internetowa, ale nie kablowa. Więc tak naprawdę to jest walka o to, czy w ogóle będziecie Państwo dostępni. Może w tej chwili przesadzam, ale ten dostęp tylko drogą satelitarną będzie coraz trudniejszy. Więc to ma tak duże znaczenie. I teraz po tym procesie, który teraz się toczy i skończy się na przełomie miesiąca, zaznaczam tak jak zapowiedział przewodniczący Dworak, ten ład medialny w telewizji z dostępem bezpłatnym będzie ustalony na wiele najbliższych lat. I o to toczy się bój. A bój jest bardzo ważny, bo bój jest o wolność mediów. W sprawozdaniu, które omawialiśmy na początku maja, sama Krajowa Rada przyznała, jak fatalnie niski jest udział procentowy programów, które są fundamentalnie ważne dla polskiego społeczeństwa, dla całego społeczeństwa, a szczególnie dzieci.
W takim ogólnym wymiarze, patrząc na wszystkie programy proponowane dzisiaj odbiorcy w Polsce, tak?
Tak. Tak. Ja dla przypomnienia przypomnę, że w ogólnym procentowym układzie programów, które są w tej chwili w telewizji publicznej, na multiplexach, rozrywka zajmuje 23% czasu antenowego, natomiast historia 2%, edukacja 1%, a religia 0 w państwie katolickim. I o to walczymy. Natomiast Krajowa Rada, mówiąc, że zbyt często są komisje, no ja z taką opinią się nie spotkałem, a na pewno bym ją zdyskredytował bardzo łatwo. Powiem wręcz odwrotnie. Krajowa Rada unika posiedzeń na mojej komisji, co było widać w kwietniu, kiedy chciałem złożyć, czy zwołałem posiedzenie komisji 5 kwietnia. Dostałem pismo od przewodniczącego Dworaka, że nie może przybyć na posiedzenie mojej komisji, którego tematem miała być informacja na temat przebiegu teraz tego procesu przyznawania koncesji, który teraz trwa. I jako wyjaśnienie dostałem, że nie mają czasu, ponieważ jadą na targi, co jest skandalem. Przypomniałem to na posiedzeniu w maju, kiedy Krajowa Rada musiała przyjechać na posiedzenie komisji, ponieważ było to sprawozdanie, które musi przyjąć Senat. Musieli w tym posiedzeniu uczestniczyć. Jako drugi punkt wprowadziłem informację na temat przebiegu procesu koncesji. Wtedy, dla przypomnienia, po 2 godzinach przewodniczący Dworak opuścił posiedzenie komisji, ponieważ musiał zdążyć na pociąg do Krakowa na jakieś uroczystości. Co było kolejnym skandalem. Przerwałem posiedzenie komisji mimo protestów senatorów Platformy Obywatelskiej. Skończyliśmy po kilku dniach wtedy, kiedy uzyskaliśmy wszystkie informacje.
Tylko pewnie ten bój też nie jest prosty i łatwy, bo ta arytmetyka sejmowa czy senacka, podobnie i komisji, chociażby tej komisji, której pan jest przewodniczącym, też no, wypada tak, a nie inaczej, że można składać wnioski, można próbować też i zmiany w prawie, jak chociażby chodziło o prawo telekomunikacyjne czy prawo ustawa o radiu i telewizji. No i później to głosowanie 1-5, 5-1, jeżeli liczyłem w senackiej, czy większe różnice były w sejmowej, bo tam znacznie większe grupy parlamentarzystów też zasiadają. Ale zawsze można powiedzieć, platforma z PSL-em wygrywa w tych zmaganiach.
Tak, z PSL-em, ponieważ pani senator Możdżanowska, senator PSL, nie poparła mojego wniosku o odrzucenie sprawozdania Krajowej Rady, więc głosowania są koalicyjne. Oczywiście arytmetyka w tej chwili jest dla nas niekorzystna, ale szanowni drodzy słuchacze, poparcie dla Platformy topnieje jak śnieg na wiosnę. Natomiast jak powinienem się ja zachować w sytuacji, w której przewodniczę komisji, ale w całym Senacie jestem w mniejszości? No, powinienem uwypuklać wszystkie błędy, pokazywać, mówić o nich i mieć nadzieję, że będzie to przekazywane w mediach, wszystkie te błędy, które widzę. Próbuję je śledzić, analizować, wchodzić szczegółowo w poszczególne problemy. Nie chcę teraz szczegółowo omawiać wszystkich tych spraw, na które zwracaliśmy uwagę, ale...
Przewodniczący Krajowej Rady gdzieś chyba w jednym momencie też na tej komisji powiedział, że tak to wygląda, jakby senatorowie tak lobbowali telewizję Trwam. Jakby tylko im zależało na telewizji Trwam, a przecież tylu chętnych było, chociażby w tym poprzednim rozdaniu, poprzednim procesie koncesyjnym, 17 chętnych. No i teraz pytanie było, gdzie oni są? Czy też interesujecie się tymi, czy może inaczej, czy są też tacy, którzy sprzeciwiają się temu, jak zdecydowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji? Czy poszli do sądu, czy też sprawa omawiana jest na komisjach sejmowych, senackich?
Drodzy słuchacze, ja starałem się mówić językiem bardzo merytorycznym, bez emocji, w spokoju i w powadze, która powinna być zachowana w Senacie. I zwracam uwagę na te merytoryczne przesłanki, które mówią o tym, że decyzja dotycząca poprzedniego procesu przyznawania koncesji jest skandaliczna. Jeżeli ktoś uważa, że wiarygodna firma, czy że jest wiarygodną firma, która ma kapitał 90 tysięcy złotych, a Fundacja Lux Veritatis, która ma aktywa 80 milionów złotych, jest niewiarygodna, to jest to kłamstwo. Jeżeli fundacja ma lokatę bankową większą niż opłata koncesyjna, to jak można mówić, że taki podmiot nie jest wiarygodny finansowo? To jest kłamstwo. Jeżeli potem firma ATM nie ma pieniędzy na zapłacenie koncesji, jeżeli cztery firmy proszą o rozłożenie opłaty koncesyjnej na raty, to one są wiarygodne finansowo? Mają pieniądze czy nie mają? No, to nie może być tak, że dzisiaj jest firma wiarygodna finansowo, a jutro nie ma pieniędzy na zapłacenie koncesji. To są fundamentalne błędy, które popełniła Krajowa Rada. Fundacja Lux Veritatis miała pieniądze na zapłacenie koncesji. Jesteście Państwo wiarygodni finansowo. Nadajecie od 10 lat. Nie ma co do tego wątpliwości.
A jak było z zapraszaniem gości na spotkania czy na posiedzenia komisji? No, bo można powiedzieć, z racji choćby zainteresowania dziennikarskiego, tak? Mogło przyjechać Radio Maria, Telewizja Trwam i relacjonować czy transmitować wydarzenie. A jak z tymi, którzy ewentualnie mogli być zainteresowani, żeby taki argument tego lobbowania, tak, za jednym nadawcą wytrącić przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji?
Ale zaproszenia w przypadku każdego posiedzenia komisji wysyłałem wszystkim zainteresowanym. Więc jeżeli organizowałem posiedzenia, czy zwoływałem posiedzenia mojej komisji dotyczące poprzedniego procesu przyznawania koncesji, to wysłałem zaproszenia do wszystkich firm, które wtedy uczestniczyły w procesie koncesji. Wszystkich. Większość tych firm przyjechała, czy przedstawicieli przyjechała. Niektórzy nie przyjechali, ale zaproszenia mieli wszyscy. Na równych zasadach. Tak jak państwo. A to, że państwo to relacjonowali, każda inna telewizja również mogła to relacjonować. Tu nie było żadnego uprzywilejowania. Natomiast to, czy ten wysiłek, który podjęliśmy, to jest wysiłek nie tylko w parlamencie, ale również w miastach i w terenie. Tutaj dla przypomnienia, i chciałbym, mam dużą satysfakcję, że i marsze w moim okręgu lubelskim były znaczące i odznaczały się niewiarygodnie dużą liczbą uczestników, ale w moim mieście, w Lublinie, Rada Miasta 19 stycznia podjęła pierwszą w Polsce uchwałę wspierającą czy nawołującą do, czy uchwałę z poparciem dla państwa. I ten sygnał, który wyszedł od nas, z Rady Miasta, z Lublina, potem podjęły inne miasta. Także moje miasto było również inicjatorem. Tutaj dużą zasługę ma przewodniczący Rady Miasta, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, Sylwester Tułajew. Miał okazję o tym mówić na państwa antenie.
A panie senatorze, ale jak to się ma, te właśnie marsze, to poparcie 2,5-milionowe, te Rady Miasta, tak, które podpisały petycje i są za tym, żeby Telewizja Trwam dostała miejsce na multipleksie. Jak to się ma do, można powiedzieć, takiego swobodnego decydowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o tym, jak ten ład medialny ma się przedstawiać, kto ma dostać miejsce, kto nie, bo w zasadzie wszystko można potraktować jako pewnego rodzaju nacisk, tak? I takie nawet dopytywanie się na komisjach sejmowych, jak trwa proces, no w zasadzie mogą wzruszać członkowie Krajowej Rady, że ramionami, że no nic nie mogą powiedzieć, gdy stawiacie pytanie, jak ten proces wygląda. I teraz, no, czy i na co możemy też w takim momencie liczyć? Jak możemy być odbierani? Bo to jest ten głos, który nawet w tych konsultacjach wyszedł, że chcemy społeczno-religijnego programu, którym jest Telewizja Trwam. I teraz te głosy, jak to jest z takim urzędem, którym jest Krajowa Rada? Czy on może, musi, nie musi?
Oczywiście ta forma nacisku ponad 2,5 miliona ludzi jest formą nacisku pośredniego. Natomiast, no cóż, my powinniśmy, moją rolą i moich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości i w Sejmie, i w Senacie jest to, aby jeżeli mamy do czynienia z tak skandalizującymi decyzjami, które są tak brzemienne w skutkach dla ładu medialnego w całym kraju, aby tego typu spraw nie przemilczeć, aby je nagłośnić jak najbardziej. I tutaj ta liczba podpisów musi uświadomić koalicji rządzącej, że to będzie miało swoje odzwierciedlenie w najbliższych wyborach. I to jest demokratyczna droga wpływu na koalicję. Oni muszą sobie zdawać sprawę, że za takimi decyzjami będą szły skutki wyborcze przy najbliższych wyborach. To jest jedyną rzeczą, którą możemy zrobić. Natomiast ja nie chcę, nie mogę być biernym, obserwując tego typu skandaliczne decyzje. Więc wszystkie środki, którymi dysponuję, rzucam, aby o tym powiedzieć, aby wypunktować wszystkie błędy, aby je nagłośnić. Również dzięki państwu o tym powinni się dowiedzieć nasi mieszkańcy, o tym powinny się dowiedzieć miliony Polaków. Rachunek powinien być wystawiony przy najbliższych wyborach. Natomiast z zarzutem o tym, że Krajowa Rada nie może ujawnić informacji dotyczących samego przebiegu, ja się zgadzam. Natomiast jako przewodniczący Komisji Senackiej mam prawo do informacji, konstytucyjne prawo do informacji od Krajowej Rady o tym, jak wygląda przebieg procesu. Natomiast pytanie, jakie zadawaliśmy, czy główne i podstawowe pytanie, jakie zadawaliśmy, to jakie są kryteria przyznawania? I to było podstawowe pytanie, jakie zadałem. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziemy znali kryteria, to będziemy wiedzieli, czy ten proces jest rzetelny i uczciwy, czy są jakieś inne kryteria, o których nie wiemy. I problem, czy dlatego Krajowa Rada nie chciała tego punktu posiedzenia komisji, Dlatego przewodniczący Dworak uciekał. Na pierwsze posiedzenie w ogóle nie przyjechał, z drugiego wyszedł wcześniej i dlatego cały ten proces unikł, ponieważ unikał sprecyzowania jasnych kryteriów. I to budzi u nas obawy, czy tym razem ten proces będzie, czy tym razem nie dojdzie do podobnej decyzji.
Czy na pewno Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji chce być postrzegana jako ta, która strzeże tego ładu medialnego, która jest za demokracją, wolnością słowa, żeby każdy też mógł się wypowiedzieć. I teraz pytania o ten ład medialny, czy rzeczywiście kryteria, przejrzystość, ten ład, o którym Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji zależy. No nie wiem, na przykład Telewizji Polskiej. Głośno było o tej ustawie o telekomunikacyjnej, ustawie o radiu i telewizji. Bardzo głośno się zrobiło kiedyś o abonamencie. Teraz próbuje się, prawda, różnymi ścieżkami jak gdyby ten abonament wprowadzić, przymuszać albo pokazywać ten obowiązek opłaty abonamentowej na Telewizję Polską, na Polskie Radio. A widzimy, że Telewizja Polska i Radio Polskie jest na jakimś zakręcie, jeżeli chodzi chociażby o finanse, które są potrzebne do prowadzenia tak wielkiego, potężnego, można powiedzieć, przedsiębiorstwa. Tak?
Tutaj mamy do czynienia z kilkoma procesami. Ja zajmę się dwoma podstawowymi. Pierwszym jest fakt, że Krajowa Rada, ustalając pewien ład medialny, toleruje sytuację, jaka obecnie jest w Telewizji Polskiej. Mówimy tutaj o tym, że Telewizja Polska powinna mieć misję. Nie jest misją 23% udział programów rozrywkowych, a szczątkowy edukacji, historii, kultury. Jeżeli te trzy działy mają udział procentowy 2%, 2%, 1%, a rozrywka 23%, to gdzie misja telewizji? To jest jeden aspekt. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że jeżeli od społeczeństwa zbieramy 450 milionów złotych na Telewizję Polską, to jest pytanie, po co te pieniądze zbieramy? Dlaczego one są zbierane? No, jeżeli są zbierane, to po to, żeby tworzyć tak zwany content, programy historyczne, filmy dokumentalne, coś, co normalnie nie opłaca się, a powinno być wspomagane przez społeczeństwo, ponieważ pełni funkcję wyższą. Jest potrzebny naszym dzieciom, młodzieży. Bez tego te stacje, które działają komercyjnie, nie stworzą tych programów. Po to społeczeństwo dużym wysiłkiem płaci to.
Wtedy powinien odpowiednią dbałość jak gdyby wprowadzać.
To jest nadzór merytoryczny Krajowej Rady nad telewizją. Więc mówimy tutaj o nadzorze merytorycznym. Drugim nadzorem, który nie dotyczy bezpośrednio Krajowej Rady, tylko rządu, jest nadzór nad finansami Telewizji Polskiej. I tutaj mamy do czynienia z drugim zjawiskiem. Gdy rok temu na posiedzeniu mojej komisji zapytaliśmy prezesa Telewizji Polskiej, prezesa Brauna, jaki będzie wynik finansowy w ubiegłym roku, z przykrością stwierdził, że planuje stratę 60 milionów złotych. Wtedy już były symptomy i miałem informację, że strata ta będzie o wiele wyższa, ale sprawozdanie z ubiegłego roku przeraziło wielu ekspertów, całą naszą komisję, ponieważ strata wyniosła prawie 220 milionów złotych. I teraz mamy do czynienia z tym, jest prezes przedsiębiorstwa, które jest przedsiębiorstwem całego naszego społeczeństwa, przedsiębiorstwo państwowe. Przedsiębiorstwo wykazuje tak gigantyczną stratę, i prezes dalej jest prezesem. Mamy do czynienia z tolerowaniem sytuacji, w której ktoś doprowadza do takiego stanu przedsiębiorstwo państwowe i nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji. W każdej normalnej firmie, w każdym normalnym państwie taka osoba natychmiast straciłaby pracę.
Tylko że tutaj no, wielu podnosi też, że jedyne konsekwencje to te polityczne, tak? Ale normalnie, no bo tak samo jest z ministrami, których ewentualnie premier zdymisjonuje. Zdarza się tak, że był słabym ministrem, a zostaje super prezesem jakiejś firmy, w której też no nie wiadomo, jak to będzie z przyszłością firmy, ale dzisiaj ma bardzo dobre uposażenie, firma zaczyna funkcjonować. Więc pytanie, czy jesteśmy w stanie jako społeczeństwo też w jakiś sposób wymóc, żeby to dobro, jakim jest Telewizja Polska, bo o nim też chcemy w tym kontekście Krajowej Rady i mediów mówić, i rządu, żeby ktoś tutaj trzymał rękę na pulsie, a nie była to, żeby to nie był jakiś tam synekury, tak? Że ktoś gdzieś na czymś zarabia, albo dzisiaj obsługujemy tych kolegów, a jutro innych.
Ale gdy premierem rządu był Jarosław Kaczyński, a prezesem Telewizji Polskiej Romuald Orzeł, telewizja nie miała straty, miała minimalny zysk. O tym chciałbym, żeby wszyscy państwo pamiętali. To nie jest tak, że nie da się zarządzać telewizją tak, aby ona nie przynosiła straty. Nie. Nie, to są przykłady. Za rządów w latach 2005-2007 sytuacja Telewizji Polskiej była zupełnie inna. Więc to nie jest tak, że nie da się. Można. Pytanie jest, problem jest głębszy, że w tej koalicji, która rządzi od 6 lat, nie ma odpowiedzialności i na poziomie prezesów zarządów spółek Skarbu Państwa i ministrów za błędy, które były popełnione. Gigantyczna strata LOT-u. Czy ktoś słyszał o konsekwencjach dla ludzi, którzy do tego doprowadzili? Nie. 220 milionów straty Telewizji Polskiej. Czy jakieś konsekwencje negatywne spotykają prezesa Brauna? Nie.
Pan wspomniał o tej wpłacie abonamentowej, tak? To prawie połowa tej wpłaty gdzieś no, jest stratą dzisiaj.
Tak. Natomiast sytuacja, czy może inaczej, Telewizja Polska ponosi nie tyle może straty, ile ma mniejsze przychody z reklam, ponieważ zgodnie z ustawą Telewizja Polska nie może nadawać reklam w trakcie programów. I z tego tytułu Telewizja Polska ma mniejsze wpływy z reklam o prawie 400 milionów złotych. Natomiast ten abonament, który wpływa, jest dzielony na telewizję i na radio. Efekt jest taki, że Telewizja Polska na swoim ograniczeniu w emisji reklam ma więcej traci niż zyskuje z abonamentu. I to jest układ patologiczny. Oczywiście na propozycję, którą wstępnie złożyłem, aby uwolnić Telewizję Polską od tych ograniczeń, Krajowa Rada zareagowała panicznie. Nie absolutnie. Dlaczego? Dlatego, że to uderzyłoby w telewizje komercyjne, głównie w TVN i Polsat, ponieważ część reklam przeszłoby do Telewizji Polskiej. W tej chwili Telewizja Polska w czasach najlepszych antenowych w środku filmów nie może zamieszczać reklam. Z tego tytułu ma prawie 400 milionów przychodów z reklam mniej niż gdyby tych ograniczeń nie miała. Więc tak naprawdę telewizja publiczna więcej traci na obecnej strukturze prawnej niż zyskuje z tytułu abonamentu.
Szanowni Państwo, zapraszam do kontaktu telefonicznego. Dzisiaj naszym gościem jest pan senator Grzegorz Czorej, przewodniczący Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Dzisiaj odpowiedzialność rządu za media. Dlaczego tak próbujemy, czy formułujemy to, gdy mówimy o Krajowej Radzie, gdy mówimy o Telewizji Polskiej, o tym, że członkowie chociażby zarządu, tak, też są powoływani przez Krajową Radę, o tej odpowiedzialności rządu. Rządu PO-PSL za chociażby tą sytuację medialną.
Tej odpowiedzialności nie ma. Ja mam nadzieję, że ta odpowiedzialność będzie przy urnach wyborczych. Na razie jej nie widzę.
Tylko czy tak możemy podejść, bo to jeszcze 2 lata przed nami. Pytanie, ile rzeczy jeszcze może się zdarzyć, tak? Tutaj, gdy mówimy chociażby o tym potężnym przedsiębiorstwie, jakim jest Polska Telewizja, bo przecież możemy wspomnieć PKP, które się sypie, LOT, który pan senator wspomniał. Dzisiaj chyba też jest jakiś wniosek do Komisji Europejskiej, UOKiK-u chyba odnośnie tej możliwości dołożenia ponad chyba 300 milionów, czy prawie 400 milionów do LOT-u, żeby w jaki sposób prosperował. Pytanie, czy Komisja Europejska na to się zgodzi. Tak moglibyśmy wymieniać te firmy. I teraz, czy rząd może się dystansować, czy znowu niewidzialna ręka rynku sprawy rozwiąże, bo też przecież są takie dyskusje, debaty, żeby ułatwiać procesy upadłości, tak, chociażby w Polskiej Kolei, żeby tak długo to nie trwało, tylko żeby tą upadłość można, no nie wiem, z dnia na dzień ogłosić.
Sprzedaż żeglugi morskiej, jedna z pereł naszej gospodarki w dawnych czasach. Tych przykładów jest więcej. W moim okręgu, w moim rodzinnym mieście w Kraśniku sprzedaż Chińczykom fabryki łożysk tocznych. Przypomnę tylko jedna z pereł w okresie międzywojennym, w czasie budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Wtedy budowaliśmy zakłady, które teraz sprzedajemy. Wtedy one nie prosperowały. Przy tym zakładzie, przy tej fabryce łożysk tocznych w Kraśniku w szczytowym okresie pracowało 11 tysięcy osób. Teraz pracuje niespełna 2000 i fabryka została sprzedana.
Mamy pierwszy telefon. Bardzo prosimy.
Halo.
Witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Witam serdecznie ojca i gościa naszego.
Witam serdecznie.
Halo.
Prosimy bardzo.
Aha. Więc ja mam króciutkie pytanie. No albo taką informację, taką i chcę się i podzielić i z Grudziądza. Ja mam i telewizję trwam ze satelity. 2 telewizory mam i w domku. Więc, ale nie korzystam do tego jeszcze z telewizji kablowej. Byłem tam u sąsiadów i żeby uzyskać i telewizję trwam w Grudziądzu w kablówce, trzeba płacić około 40 zł abonament. Za 19 zł nie ma. Tak ustawiają, że nie ma telewizji trwam w tym abonamencie. Dlaczego? Nie wiem. No po prostu, bo to jest, no i większość emerytów, jak mają tam po parę złotych i korzysta z tej taryfy niskiej. I oni nie mają dostępu do telewizji trwam w Grudziądzu. Nie pozwalają zakładać anten. No po prostu i tak dalej, na blokach. My tutaj tak mamy, chyba jeszcze się nam i dobiorą. A może po tym i telefonie, i moim też ktoś i doniesie, i prezesowi, że to może też nam i to zaszkodzić. Ślicznie dziękuję, z Bogiem i szczęść Boże.
Dziękuję, z Panem Bogiem. Fundacja Lux Veritatis podpisywała umowę z wieloma operatorami sieci kablowej. I takim jedynym warunkiem, bo chyba żadna złotówka, czy nawet 10 groszy nie wpłynęła od jakiegokolwiek operatora kablowego, było to, by był ten program w najniższym, możliwie najniższym pakiecie. Więc tutaj też wiele zależy od tego, jak to będzie operator kablowy regulował, w którym pakiecie, czy tym najniższym ogólnie dostępnym. Pytanie, jakie przepustowości ma telewizja kablowa w konkretnych pakietach, które proponuje swoim odbiorcom?
Tutaj nie ma blokady na poziomie umów między państwem a poszczególnymi programami, natomiast mamy do czynienia z wieloma przeszkodami, czy świadomymi, czy technicznymi, które dostępność telewizji Trwam będą realnie ograniczać. I to jest to, o czym mówiłem. Za chwilę będą kłopoty, czy już są, z instalacją anten w blokach, za chwilę z dostępem w sieciach kablowych. Te sieci, czy ich rola jest coraz mniejsza na rynku. Czyli w tej chwili mamy do czynienia z bardzo, no, z takim fundamentalnym, z fundamentalną decyzją. Albo telewizja Trwam będzie dostępna bezpłatnie wszędzie, albo jej realna dostępność będzie spadała z roku na rok. I dlatego taki duży wysiłek i taka walka o to, aby zrobić wszystko, co możemy, aby w tym procesie, aby państwo dostali koncesję.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Otrzymujemy nowy program, słuchamy. Witamy serdecznie pana przewodniczącego, pana posła i ojca. I pozdrawiam pana senatora, przepraszam, nie pana posła. Pana senatora, tak? Otóż proszę, no i dziękujemy za te komisje także, w których no, mogliśmy poruszać sprawy bardzo, bardzo no, ważne dla wielu Polaków. Powinno być dla wszystkich, bo to chodzi o wolność w Polsce. Ale ja chciałbym tylko dotknąć jednej sprawy. Otóż niedawno było to 20-lecie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, prawda?
Ustawy o można być tej ustawy.
Tak, ale to obchodziła to Krajowa Rada, tak, zapraszali tak. Na Zamku Królewskim oczywiście.
Poniedziałek.
Na Zamku Królewskim. No, to widzę, że pełno królów teraz już jest w Polsce. Tak, ale no to było i tam odznaczenia były. Prezydent dawał odznaczenia. Ale ja może tylko, kto tam był zaproszony, prawda? Proszę popatrzeć, jeżeli o media, z mediami to związane, to do panelu nie był zaproszony przewodniczący Krajowej Rady, drugi przewodniczący, pan profesor Ryszard Bender. On właściwie tam dopiero jakoś zaczął działać i żeby powiedzieć trochę prawdy. Także to jest też ciekawe. Zaprosili swoich, ale tych innych, którzy już nie należą do kręgu, to jakoś nie widać, żeby zapraszali. Ale jeszcze kto był zaproszony? Właściciel ITI, TVN-u, Walter, właściciel Polsatu i w tej chwili 13 miejsc na multiplexie, tak, zresztą Walter też ile ma miejsc na multiplexie, też był zaproszony przez Krajową Radę, czyli Solosz, tak, odznaczeni, byli różni, a między innymi pani dyrektor Ogrodowczy, która bardzo wiele, ja pamiętam, ile ona nam naprzeszkadzała, tak delikatnie mówię, gdy chodzi jeszcze o radio. Ja to bardzo dobrze pamiętam. Już wtedy się zapisała tym przeszkadzaniem, żeby nam nie dać. Wtedy już NIK powiedział, Boże, że jesteśmy dyskryminowani i powinno być to uzupełnione, te wszystkie braki, jakie mamy w porównaniu z innymi nadawcami, z Radiem Z i Radiem RMF. Oni mają takie moce, prawie drugie tyle moce mają, co my. I oczywiście do dzisiaj Krajowa Rada tego nie zrobiła. Tam jest właśnie tak właśnie zasłużona pani Ogrodowczyk. To były zostali ci zasłużeni dla rozwoju jakiejś, prawda, tej radiofonii, telewizji i tak dalej. Także to jest jedno. Myślę, że zasłużona w tym, żeby nam jak najmniej dać. Zresztą widzimy, kto daje te odznaczenia. Jaka strona? No liberalno-lewicowa. Przecież to, że prezydent chodzi do kościoła i mu komu nie podają, nie znaczy, że on ma takie poglądy polskie i katolickie. Jakie polskie? Widać, kto zrobił ten pomnik tym bolszewikom idącym na Polskę. Prawda? Tam pod Osowem. No przecież to prezydent. Prawda? Ten Komorowski. Tym bolszewikom, którzy w 20 roku szli na Polskę. Pomnik. A teraz co? to, że na Lednicę jedzie i mówi, że nie ma jednego prawa Bożego, czyli głosi herezję, a później idzie do komunii. Sprowadza ludzi w błąd. I teraz on daje te odznaczenia właśnie takiej pani Ogrodowczyk za zrealizowanie zadań, które daje ta lewica. Bo to jest lewica dalej, liberalno-lewicowe środowisko i towarzystwo. No i dostaje kto? ATM. ATM to są ci, którzy nie mieli pieniędzy na zapłacenie, prawda, koncesji i tak dalej. Zresztą o tym mówiliśmy, które te firmy dostały, a myśmy nie dostali, prawda? I to tam nieprawidłowości było w tych paru firmach, które dostały miejsca na multiplex. Także to widać cały czas, widać, tu nie tylko jest brak dobrej woli, ale wprost jedno wielkie kłamstwo. To tak samo jak z nami, my nie mamy pieniędzy, a firma, która zajmuje się, podmiot, który zajmuje się ocenianiem kondycji poszczególnych podmiotów od strony finansowej, które pracuje 170 lat już w Polsce od 1992 roku, mówią, że my znajdujemy się w najwyższy stopień wiarygodności finansowej otrzymujemy. Jesteśmy w tych firmach, tych podmiotach, 12% takich jest podmiotów, które są jakoś wypłacane, wiarygodne w Polsce, tak zostali ocenieni i my też w tym jesteśmy. No i proszę. I proszę. I nic. Czyli co to jest? Czy to jest dobra wola? Czy to jest demokracja? To jest rodem z okresu pewno Stalina, czy jak w tym kierunku idziemy. No niestety, panie przewodniczący, tak tylko można to odbierać. I tylko nadzieja w tym, że Polacy się obudzą i zobaczą, ile nieprawidłowości się dzieje. My mówimy dzisiaj o tej wolności słowa, ale bardzo wiele, bardzo wiele. Niszczenie chociażby przemysłu, niszczenie gospodarki. Zobaczymy, co z autostradami, ile firm padło, ile jeszcze padnie, co z budownictwem, z tymi firmami, z firmami małymi, średnimi. Tych firm padło więcej w tym roku niż kiedykolwiek dotąd. Już. A jeszcze nie mamy końca roku. Także no po prostu to bezrobocie, prawda? Polskę zwijają, a nie rozwijają. To jest absolutnie antypolskie. I trzeba to widzieć. Trzeba to widzieć. Tutaj no, to jest oczywiste. Trzeba trochę poczytać. Nie tylko Gazety Wyborcze i TVN i Polsat oglądać, czy Superstacje. Tak, ale pooglądać jeszcze trochę zaglądu do literatury, trochę na różne portale popatrzeć, prawda, co się dzieje, a takie przyzwoite, nie te lewicowe. Dziękuję serdecznie i uważam, że jeżeli my Polacy wszyscy się weźmiemy, to jest szansa, ale ona już jest coraz mniejsza, bo Polska wymiera, to jest jeszcze, to jest ostatnie minuty do tego, żeby wziąć się do pracy, ale tak samo i żeby szukać polityków uczciwych na przyszłość. Uczciwych, którzy by chcieli służyć ludziom, a nie tylko tam, prawda, opowiadają. Dziękuję serdecznie, Szczęść Boże. Jeszcze raz dziękuję panu bardzo za to, co pan zrobił i co państwo robicie. Dlatego, żeby była wolność. To jednego miejsca nie można dać katolikom. Jednego miejsca. No tutaj też wielkie dzięki tym duchownym, którzy rozumieją sprawę i którzy wspierają. Tym biskupom, którzy nas wspierają. Cała konferencja episkopatu. Ludziom wszystkim. Tym wszystkim, którzy manifestacje robią. Ja byłem w niedzielę w Krakowie. No fantazja. Fantastyczni ludzie. Wspaniali ludzie. Myślący, kochający Pana Boga, Polskę. Naprawdę to jest coś niesamowitego. Następne marsze. Teraz będzie ich 7 jednego dnia. Może będzie. No uważam, że trzeba rozwijać, absolutnie rozwijać, bo tylko tak, rozwijać, nie dać się zmęczyć. I to jest jedyna szansa, że powstaniemy z powrotem. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję, ojcze. Szczęść Boże.
W pełni zgadzam się z tą wypowiedzią. Nic dodać, nic ująć. Mogę jedynie rozszerzyć tą wypowiedź o to, że podejście i traktowanie telewizji publicznej nie jest przypadkowe. I tutaj mamy do czynienia z dwoma zjawiskami. Zjawiskiem szerszym, które dotyczy wielu polskich przedsiębiorstw, a mianowicie z procesem, czy z taką sytuacją tolerowania zaniedbań i tolerowania osób, które źle zarządzają polskimi przedsiębiorstwami. Bo to nie jest prawdą, że jeżeli coś jest państwowe, to nie może dobrze funkcjonować.
Czy może ktoś jest w cenie, kto raczej źle zarządza?
Jeżeli podam przykład z mojego miasta Lublina. Jeżeli jeden z ostatnich zakładów na Lubelszczyźnie, lubelskie zakłady tytoniowe, najpierw są uderzane przepisami, które prowadzą do zmniejszenia liczby pracowników, dochodzi do zwolnień, gorszej kondycji finansowej, a potem przedsiębiorstwo się sprzedaje. Gdzie tu jest logika? Uderza się w przedsiębiorstwo, które po kilku miesiącach się sprzedaje. To tak jak ktoś by, nie wiem, sprzedając jakąś rzecz, specjalnie ją niszczył przed sprzedażą. Dlaczego? Po to, żeby sprzedać lepiej? Jeżeli chodzi o telewizję, proces jest inny. Uderzenie w finanse telewizji polskiej to jest tak naprawdę w konsekwencji tego oddanie części rynku stacjom komercyjnym. Jeżeli telewizja polska traci udziały w rynku, to one przechodzą na rzecz TVN-u, Polsatu. To nie dzieje się w próżni. W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z tym, że jedynka spadła po raz pierwszy w historii. Jej oglądalność przegrywa z TVN-em. Dlaczego do tego dopuszczono? Więc mamy tutaj do czynienia.
Też te proporcje chyba o tym panelu, o którym ojciec dyrektor wspominał w poniedziałek,
tak,
które odbyło się na Zamku w Warszawie. Gdyby popatrzeć też na ilość ludzi, którzy reprezentowali media elektroniczne czy radio, telewizję, tam też ten wskaźnik byłby przesunięty już na można powiedzieć, właściwą sobie stronę. Te proporcje już są zachwiane, już Telewizja Polska czy Polskie Radio, ci, którzy budowali ten rynek, zaufanie publiczne, którzy pełnili tą swoją misję, już zostali gdzieś tam przesunięci, a tutaj to jakoś jest, dyrektor mówi, pojawia się TVN, Polsat, następni nadawcy, którym udzieliło się koncesji wczoraj czy ileś tam lat temu.
Tak. Na początku działania obecnej koalicji mieliśmy do czynienia z procesem zwolnienia, wyrzucenia z telewizji polskiej całej młodej grupy dziennikarzy, redaktorów z Jackiem Karnowskim na czele. Na szczęście większość tych osób znalazła swoje miejsce i może pracować, budować wolne media, tak jak teraz bracia Karnowscy. No ale nie wszyscy mieli takie szczęście, a poza tym zostali odsunięci od najważniejszych mediów. Cały czas telewizja jest tym medium, które głównie kształtuje świadomość naszych obywateli. Zostali wyrzuceni no, na zewnątrz głównego nurtu. I braciom Karnowskim się udało, czy udaje budować i zdobywać rynek, nowoczesny rynek w mediach elektronicznych, ale nie wszyscy mieli to szczęście.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Marian Ostoliński z Krakowa.
Na wieki wieków. Amen.
Otóż w telewizjach wszystkich mnie przeraża taka sprawa, że wszystkie telewizje opierają się na czterech filarach potężnych, którymi są kobieta, sekt, zbrodnia i piłka nożna. Wszystko to jest potworne i należy to zmienić. I kłamstwa polityczne i tak dalej, i tak dalej. Kończąc powiem, że kamerzyści wszystkich telewizji prześcigują się, aby pokazać jak najwięcej kobiecych tyłków. I to jest straszne. Do widzenia.
Dziękuję. Spostrzeżenie naszego widza czy słuchacza.
Tak, na transmisji ubiegłorocznych mistrzostw Telewizja Polska poniosła gigantyczną stratę, co jest notabene skandalem. Natomiast, szanowni państwo, ja o tym mówiłem. Jeżeli z procentowej oglądalności, czy procentowego udziału poszczególnych programów wynika, że udział historii, edukacji jest na poziomie 1-2%, rozrywki 23%, to właśnie o tym mówiliśmy. Nie po to Telewizja Polska otrzymuje od całego społeczeństwa abonament, nie po to tak duże pieniądze, aby upodabniać się do mediów komercyjnych. Te pieniądze powinny iść na tworzenie programów, które mają wartość wyższą dla naszych dzieci, dla naszej młodzieży.
Czy się ktoś, panie przewodniczący, poddaje takim trendom, bo nie wiem, to trendy światowe, żeby tej rozrywki było więcej, bo jej w Telewizji Polskiej też kiedyś było mniej. I stąd są wypierane audycje, które mogłyby tworzyć tą misyjność, tak? Misyjność i to, co powinna zrobić telewizja względem obywateli, żeby też zyskiwać na zaufaniu, żeby też rodzice mogli, nie wiem, śmiało posadzić przed telewizorem swoje dzieci, młodzież, żeby formować, bo tak jest też zadanie mediów, tak, nie tylko katolickich, ale wszystkich mediów, żeby formować zdrowego człowieka, zdrowego obywatela, który później będzie, no nie wiem, praworządny, na nim będzie można polegać, tak, on będzie budował to życie społeczne.
Będzie znał historię Polski. Będzie znał historię Polski. Nie tylko historię średniowiecza, Rzymu, ale Polski ostatnich lat, ostatnich wieków. Szanowni państwo, w Europie inne telewizje tak działają. Olbrzymie pieniądze, które są zbierane różnymi systemami, ale zbierane w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, u naszych sąsiadów, na Słowacji, w Czechach, są zbierane po to, żeby przekazywać je telewizji publicznej na budowę i tworzenie tego typu programów. Więc to, o czym mówimy, to nie jest coś odosobnionego w nowoczesnej Europie. Tak dzieje się wszędzie. Tylko te państwa dbają o to, jaki przekaz będą miały ich dzieci. A my to gubimy. Dlatego mówię o tym, że nie 2% dla historii, nie 1% dla edukacji. To jest walka o to, jaką wiedzę i w jaki sposób będą wychowywane, tak jak ojciec zaznaczył, formatowane nasze dzieci, nasza młodzież. To jest fundamentalnie ważne.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Halo?
Witamy serdecznie.
Zofia z Wrocławia, szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Ja taki chciałam dorzucić tutaj swój głos do tej dyskusji. My tak wychodzimy, są te marsze, domagamy się telewizji, trwam na tym multipleksie i tak dalej. A proszę ojca, przecież to oni się z nas śmieją. To jest po prostu, oni pokazują, ci wszyscy panowie z tej rady telewizyjnej, pokazują taką butę, cynizm i po prostu śmieją się nam w twarz. A my się tłumaczymy, bo my chcemy. Proszę to nazywać po imieniu. Proszę mówić tym panom w Senacie, w Sejmie, że to jest dyskryminacja. To jest dyskryminacja i to, co się w przedsiębiorstwach dzieje, tak co pan senator mówił, to przecież to zmierza do jakiegoś końca państwa polskiego. Czy to jest polskość? Czy w oświacie, czy w ogóle, czy ta edukacja, teraz słyszę o tej wystawie w Gdańsku, przecież co tam się dzieje. Proszę państwa, to jest dyskryminacja i antypolonizm i to trzeba to mówić głośno na ten temat, a nie tłumaczymy się jak baranki, że my mamy, jesteśmy uczciwi, my chcemy, to się nam należy, a ci panowie mają to prawo w nosie, oni się nam po prostu śmieją. To już są szczyty w ogóle, co się dzieje. To jest naprawdę paranoja. Proszę nazywać rzeczy po imieniu. Szczęść Boże, do widzenia. Życzę powodzenia.
Dziękuję, odważna kobieta, bo my rzeczywiście tak się czujemy nieraz upokorzeni. Tak jakby chociaż pan przewodniczący Krajowej Rady powiedział, że no przed latem, przed wakacjami, a niedawno słyszałem, że przed latem, przed wakacjami parlamentarzystów, czyli gdzieś tak już na koniec lipca, nie na koniec czerwca. Ta decyzja o tych, chociażby pierwsza uchwała, tak? W sprawie 4 miejsc na pierwszym multipleksie.
Bardzo odważna wypowiedź. Tak, może czasami brakuje ostrych i stanowczych słów. Czasami w Senacie, czy najczęściej w Senacie, zachowujemy taką powagę Senatu i ostrożnie szafujemy twardymi słowami. Zgadzam się, że w tym przypadku należy zrobić wyjątek i powiedzieć dosadnie, jak to wygląda.
No bo ktoś powie, no i jak długo jeszcze będziemy przeciągana będzie nasza cierpliwość. Czy 2,5 miliona to jest wystarczająca ilość dla Krajowej Rady, żeby wziąć takich ludzi pod uwagę i powiedzieć, że no warto dla nich, tak, warto dla nich przewidzieć kanał telewizyjny, warto zwrócić uwagę, warto uszanować ich wolę?
Ja myślę, że jeżeli w procesie obecnym przyznawania koncesji telewizja Trwam nie otrzyma jej, to myślę, uczestnicząc, współorganizując marsze i protesty, myślę, że jesienią będziemy mieli marsze liczące nie 200-300 tysięcy osób jak marsz w Warszawie, ale marsze, które będą o wiele liczniejsze. W tej chwili mam
takie... otrzymamy, to też jest to smutne, tak? Będzie to smutna karta historii, że potrzeba 2 lat, 2,5 miliona ludzi, potrzeba prawie za chwilę 200 marszy po to, żeby ktoś, no nie wiem, czy zrozumiał, czy przejął się wolą tych, którzy no wybrali.
Ale koncesja państwu należała się w poprzednim procesie. I w ogóle całej tej dyskusji nie byłoby i jej być nie powinno. To powinno być tak. Nie Disco Polo, tylko państwo powinni mieć tą koncesję. I całego tego wysiłku społeczeństwa nie byłoby. No ale cóż, jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Nie możemy cofnąć czasu. Możemy wpływać, czy starać się wpływać na te decyzje, które teraz zapadają. Ja myślę, że równie dużą siłą nacisku jest 2,5 miliona podpisów, jak również to, że te 2,5 miliona podpisów przekładają się na obecne sondaże. Bo to jest takim widmem dla obecnie rządzących, że czas ich dobiega końca. I może być co najwyżej ten czas krótszy, jeżeli coś pęknie w społeczeństwie.
Tylko szkoda tego sponiewierania. Bardzo prosimy.
Halo? Prosimy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja do pana senatora.
Prosimy bardzo.
Proszę, po pierwsze, ta konsultacja, którą ogłosił pan Dwora, ostatnia, ta internetowa, podobno wypadła tak, że większość była za telewizją Trwa. Co to znaczy większość? Ja słyszałam, że ta większość to 90%. A wobec tego to ta wiadomość, ta informacja była fałszywa, bo była tylko częścią prawdy, prawda? Ale to jest jedna sprawa. Ale do pana senatora, jeżeli miejsca na multipleksie są takim dobrem rzadkim, to dlaczego nie... Jak jest sformułowana ustawa, na moc której przyznawane są te miejsca? Bo moim zdaniem, jeżeli mamy do czynienia z dobrem rzadkim, to ten, który je otrzymuje, to nie otrzymuje go na stałe i do śmierci. Jeżeli użytkownik z tych czy innych względów rezygnuje z nadawania, zarówno pod własnym szyldem, bo jeszcze może być jakaś fuzja z innymi stacjami. Jeżeli pod tym samym szyldem nie będzie nadawał, to ma obowiązek oddać, bo to nie jest dobro do sprzedania, to jest tylko dobro do użytkowania. Takie jest moje zdanie. Nie wiem, co na to pan senator. No, to by wymagało prawdopodobnie zmiany ustawy. No, ale do tego musimy dążyć.
Pani Mario, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy Kraków. Panie senatorze, konkretne pytania?
Nasza słuchaczka miała, czy ma rację. Tak naprawdę jest. Koncesja nie jest odsprzedawalna. Jej nie można zbyć, przekazać. Ona jest nadawana danemu nadawcy. I w tym zakresie i tym nadzorem zajmuje się Krajowa Rada, jaki jest w warunkach koncesji.
Chociaż o przejęciach słyszymy.
Natomiast ze strony prawnej można sprzedać udziały w firmach. Czyli firma może zmienić właściciela, no ale tego procesu nie możemy zakazać. Natomiast koncesje są przyznawane czasowo. W tej chwili...
Konkretnie na 10 lat.
Na 10 lat. W tym okresie Krajowa Rada nadzoruje, czy koncesja, czy program jest zgodny z przyznaną koncesją. Jeżeli nie, to ma różne narzędzia do tego, aby to egzekwować. Od kar do zabrania koncesji w skrajnych przypadkach. Natomiast jeżeli możemy mówić o tym, co może zdarzyć się w przyszłości, to możemy rozpatrywać to, aby w przyszłości uruchomić kolejny multiplex. Takich decyzji na razie jeszcze nie ma, ale one są możliwe, aby na kolejnym multiplexie również za darmo miejsca udostępnić firmom. W tej chwili na to pytanie przewodniczący Dworak nie odpowiedział jednoznacznie. Czy na kolejnych multiplexach będą programy odpłatne, czy nie, to jest do rozważenia. I to daje nam w przyszłości pewien instrument, który możemy wykorzystać, ale to jest wariant skrajny. Ja nie chcę w tej chwili...
To może różnie wyglądać, bo pojawił się czwarty multiplex, który był planowany jako mobilny. Przejęła go jedna firma.
Tak.
Zarządza i ewentualnie dysponuje, kogo przyjąć, jakie programy. Więc to też może być może bardzo różne. Może pojawić się trzech następnych właścicieli trzech całych multiplexów. Tak? I pytanie teraz, czy byśmy byli dopuszczeni, czy ktoś, kto jest właścicielem danego programu, a czy danego multiplexu, będzie chciał mieć takich czy innych nadawców u siebie.
Ja nie chciałbym tutaj wchodzić w całą dyskusję co do technicznych uwarunkowań rozwoju mediów na świecie, w Polsce i w Europie. Ja tylko zasygnalizuję, że telewizja idzie w kierunku internetu i tutaj będzie to się wszystko mieszało. Telewizja będzie wchodziła do internetu, internet będzie wchodził do naszych domów. Ale to jest przyszłością. My musimy zrobić wszystko, aby ten proces, który teraz jest i będzie za kilka dni, tygodni ogłoszony, przebiegał prawidłowo. Aby państwo uzyskali dostęp do wszystkich domów, a potem kiedyś w przyszłości, jak to się rozwinie, czy wejdziecie bardziej w telewizję, czy staniecie się telewizją bardziej internetową, bo tak naprawdę teraz w każdym telefonie komórkowym mamy internet i to wszystko może pójść w kierunku takim, że telewizję będziemy normalnie w telefonach komórkowych oglądać z każdego miejsca i dowolnie. To jest przyszłość. Teraz musimy się skupić na tym, żeby ten proces był uczciwy. Jeżeli będzie uczciwy, to państwo będziecie mieli koncesję.
Mamy nadzieję, że to będą jasne kryteria, przejrzyste i będzie to w jakiś sposób też i ukazywał ład medialny, nad którym powinna panować Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Bardzo dziękuję panie senatorze za spotkanie, za rozmowy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo dziękuję.
Naszym gościem był pan Grzegorz Czelej, senator, przewodniczący Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Temat, o którym dzisiaj, z którym dzieliliśmy się z państwem, odpowiedzialność rządu za media. Bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję za telefony. Do usłyszenia jeszcze w radiu po 21:40. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.